Dyskurs czwarty. Oddaj się Bogu, a otrzymasz wszystko. Bezustanne kontemplowanie Boga jest jedną z praktyk duchowych. W Gicie owa praktyka zanurzania umysłu w Bogu nazywana jest abhyasa-jogą albo dhyaną, czyli medytacją. Jest to metoda ciągłego zwracania umysłu ku własnemu wnętrzu, prowadząca do zjednoczenia z Bogiem. Słowo dhyana pochodzi z sanskrytu i oznacza bezustanne pamiętanie o Bogu. Zatem medytacja to pamiętanie o Bogu we wszystkich okolicznościach, zawsze i wszędzie. Wspominanie Boga od czasu do czasu nie jest medytacją. Wszystkie ćwiczenia koncentracji, które podejmujesz od przypadku do przypadku, czyli sporadycznie, zwykle związane są z wybranym przedmiotem, miejscem i czasem. Z kolei medytacja, jako proces ciągły, zachodzi niezależnie od przedmiotów, zjawisk, miejsca czy czasu. Właśnie dlatego praktyka ciągłej medytacji została uznana w Gicie za przewyższającą każdą inną praktykę podejmowaną sporadycznie. Jednakże ważniejsza od medytacji jest nabywanie mądrości. Mądrość wypływa z vicharany, praktyki wewnętrznego dociekania. Jest to praktyka wglądu w istotę życia. Jeśli będziesz ją sumiennie kontynuował, stopniowo osiągniesz najwyższy stan spokoju i błogości. Jest to jedyny cel ludzkiego życia, który wcześniej czy później osiągnie cała ludzkość. Wznoszenie się do poziomu owego spokoju to proces zachodzący stopniowo, wymagający od ciebie przejścia przez 3 kolejne etapy lub stany świadomości. Pierwszy etap wyjściowy to etap jijjnyasu, to znaczy ucznia i poszukującego prawdy. Dalej przechodzisz do stanu sadaki, w którym w pełni poświęcasz się realizowaniu duchowych nauk w codziennym życiu. Następnie osiągasz etap arudy, czyli stan najwyższego szczęścia, wynikającego z urzeczywistnienia Boga. Aby łatwiej było ci to zrozumieć, możesz porównać stan jijjnyasu z tym okresem życia, w którym uczysz się lub studiujesz. Twoja aktywność skierowana jest wówczas na zdobywanie wiedzy. Jako jijjnyasu starasz się odkryć Boga i Jego tajemnice. Starasz się zrozumieć zasadę tattwam asi, czyli tamtego i tego. Tat dotyczy wiecznej boskiej zasady, którą nazywamy Bogiem, a tłam nieśmiertelnej atmy, która stanowi jedyną, prawdziwą istotę każdego stworzenia. Na etapie jijjnyasu usiłujesz dostrzec jedność tat i tłam. Przede wszystkim musisz zrozumieć, że u podstaw wszelkiego stworzenia tkwi jedność. Później, kiedy już osiągniesz tę świadomość, musisz żyć z nią w zgodzie, to znaczy stosować ową wielką prawdę we wszystkich swoich poczynaniach. W ten sposób posuniesz się naprzód i staniesz się sadaką. Stan sadaki można porównać do tego okresu życia, kiedy pracujesz w swoim zawodzie. Jeśli nie zdobyłeś odpowiednich kwalifikacji, nie znajdziesz posady. W stanie jijjnyasu zdobywasz wiedzę po to, abyś jako sadaka wprowadzał ją w czyn i wykorzystywał w życiu, tak jak wykorzystujesz swoje wykształcenie w pracy. Stan arudy można porównać do późniejszego okresu życia, kiedy przechodzisz na emeryturę. Otrzymujesz ją pod warunkiem zakończenia kariery zawodowej. Karierę zawodową rozpocząłeś, gdy otrzymałeś pracę. Dostałeś ją po zakończeniu edukacji i zdobyciu odpowiednich kwalifikacji. Oto są 3 etapy Twojego duchowego rozwoju, jak również Twojej drogi życiowej, a mianowicie pierwszy, kiedy jesteś uczniem, drugi, gdy jesteś wykwalifikowanym pracownikiem i ostatni, kiedy jesteś emerytem. W tym najważniejszym stanie arudy cieszysz się pełnym spokojem umysłu i doświadczasz jedności wszelkiego stworzenia. aby osiągnąć ten nieprzemijający stan spokoju umysłu i wiecznego wewnętrznego szczęścia, musisz najpierw wejść na ścieżkę poszukiwań i zerwać wszelkie przywiązanie do świata materialnego. Obecnie tak zwani duchowi aspiranci tkwią w licznych przywiązaniach i starają się wejść na ścieżkę poszukiwań duchowych. Nazywają siebie braćmi lub siostrami i aspirują do stanu sadaki, wciąż nabywając nowych przywiązań. W najlepszym wypadku można ich nazwać wielbicielami na pół etatu. Bhagavad-gita nie toleruje takiego połowicznego oddania. Bhagavad-gita naucza całkowitego poddania się Bogu. Dla zasady całkowitego poddania bardzo ważnym czynnikiem jest czas. Bóg nie podlega wpływowi czasu. On panuje nad czasem. Człowiek jest ograniczony czasem, lecz Bóg pozostaje ponad nim. Człowiek jest śmiertelny, Bóg nieśmiertelny. Jedynie całkowite oddanie się Bogu pozwoli ci wznieść się ponad ograniczenia przez czas. Jednym z wielu imion Boga jest Kalakala, czyli Pan Czasu. Czas niweczy człowieka, Bóg może zniweczyć czas. Czas jest istotnym czynnikiem rozwoju lub upadku człowieka. Dlatego w Upaniszadach znajdujemy taką oto modlitwę. O Boże, który jesteś ucieleśnieniem czasu, proszę Cię, pomóż mi uświęcić moje czyny i spędzić dany mi czas na rozpamiętywaniu Twojej obecności, abym bezpiecznie dotarł do Twoich lotosowych stóp. Cały świat uzależniony jest od czasu. Czasu nie można zatrzymać. Czas na nikogo nie czeka. Człowiek musi liczyć się z czasem, a czas nie liczy się z człowiekiem. Czas można porównać do wielkiego strumienia, który porywa wszystko, co spotyka na swej drodze. Człowiek, którego zniosła powódź, nie znajdzie oparcia ani schronienia w czymś, co również płynie. Człowieka, jak również wszystko, czym się otoczył, znoszą fale czasu. Kto szuka schronienia w czymś, co także podlega rozpadowi, postępuje jak ślepiec, który pozwala prowadzić się drugiemu ślepcowi. W końcu obaj się zagubią. Twoją szansą na ocalenie jest ktoś, kto bezpiecznie stoi na brzegu. Osobą stojącą na brzegu, której nie znosi powódź czasu, jest Bóg. Kto ratuje się ucieczką do Boga, uwalnia się od wszelkich problemów związanych z czynnikiem czasu. Bóg ujawnił człowiekowi zasadę oddania i podkreślił jej wagę, mówiąc: człowieku, zmiatają cię fale czasu. Jedyną osobą, która może cię uratować, jestem ja. Znajdź schronienie we mnie, a ja cię ocalę. Kto zastosuje się do tego boskiego polecenia i złoży siebie, swoje bogactwa oraz wszystko, co posiada i co jest mu drogie, u lotosowych stóp Pana oraz jemu odda się całkowicie, zostanie ocalony. Pomiędzy człowiekiem a Bogiem istnieje gęsta zasłona. To ona jest przyczyną wszelkich wątpliwości, które czynią człowieka niezdolnym do całkowitego oddania się Bogu. Ta zasłona to iluzja, czyli maja. Jaka jest jej zasada? Otóż czyni ona widocznym to, co istnieje tylko pozornie, a skrywa to, co istnieje faktycznie, czyli jedność wszechrzeczy. Jedynym, co istnieje naprawdę, jest Bóg. Świat postrzegany przez nas jako twór złożony z wielu zmiennych elementów jest bytem pozornym. W ciemności patrzysz na sznur, a myślisz, że to wąż. Boisz się i odczuwasz napięcie, wyobrażając sobie węża tam, gdzie go faktycznie nie ma. Dlaczego odczuwasz strach? Powodem jest to, że wyobrażasz sobie istnienie czegoś, co w rzeczywistości nie istnieje. To wyobrażenie jest przyczyną wszystkich Twoich zmartwień. Gdyby było widniej, czyli gdybyś miał pełną świadomość, znalazłbyś tylko sznur, nawet nie pomyślałbyś o wężu. Nie odczuwałbyś strachu, nie bałbyś się wziąć go do ręki, ponieważ zdawałbyś sobie sprawę z tego, że masz przed sobą kawałek liny. Doświadczasz smutku, ponieważ nie wiesz, że ten świat w rzeczywistości jest ucieleśnieniem Boga. Świat wcale nie jest tym, czym go postrzegasz, ponieważ patrzysz przez pryzmat materialnych zjawisk, a nie z perspektywy wewnętrznego dociekania. Gdybyś mógł spojrzeć na świat oczami mądrości, uświadomiłbyś sobie, że w istocie w ten świat jest strumieniem bezustannych zmian. Wody rzeki płyną nieprzerwanie. Słowo nadi, rzeka, znaczy ciągły przepływ, ale także strumień zmieniającej się prawdy, czyli prawdy względnej, zawierającej w sobie prawdę absolutną oraz element zmienny odnoszący się do przemijającego względnego świata materii. Woda w rzece stwarza pozory niezmiennego, ciągłego strumienia. Jednakże w każdym momencie i w każdym miejscu jej struktura wciąż się zmienia. Podobnie wszystkie stworzenia rodzą się i umierają, ale choć poszczególne organizmy przychodzą i odchodzą, istnieje ciągłość życia. Życie jako takie odzwierciedla prawdę, lecz poszczególne stworzenia, które pozornie tworzą życie, podlegają zmianom i jako takie odzwierciedlają jedynie prawdę względną. Dlatego świat można porównać do rzeki, której prawda stapia się z tym, co zmienne i przemijające. Vedanta określa ten stan jako sat-asat, czyli połączenie prawdy niezmiennej z elementem zmiennym. Niewiedza, natura, świat, tamas, iluzja, umysł – wszystko to stanowi Maję. Maja przejawia sobą trzy guny, to znaczy jakości, cechy, mianowicie bierność, tamas, aktywność, rajas i harmonię, sattwa. Mają jest przekonanie, że prawda względna jest prawdą absolutną oraz pozostawanie pod jego wpływem. Znane jest powiedzenie Brahma, Satyam, Jagat, Mithya, co znaczy Bóg jest prawdą, ale świat jest fałszem. Musimy to poprawnie zrozumieć. Fałszywe jest nasze postrzeganie i doświadczenie świata, lecz sam świat jest prawdziwy. Brahman jest jedyną, niezmienną podstawą owego świata Mithi. Świat w istocie jest Brahmanem, niczym innym. W Bhagavad Gita Krishna powiedział Arjunie: Arjuno, poddajesz się wpływowi czasu, dajesz się unosić jego falom i oddalasz się ode mnie. Poddaj się mnie, a znikną twoje zmartwienia. Kiedy czujesz się związany z Bogiem i jesteś blisko Niego, Maja nie ma na ciebie żadnego wpływu. Oto przykład. Bogaci ludzie zwykle trzymają psa przy bramie do swej posiadłości. Taki pies różni się od psa z ulicy, gdyż został odpowiednio wychowany przez swoich właścicieli. Nie szczeka na każdego przechodnia. Reaguje dopiero wtedy, gdy ktoś próbuje otworzyć bramę i wejść do środka. Większość przechodniów, słysząc szczekanie psa, odchodzi. Jednak ci, którym zależy na spotkaniu z właścicielem domu, stoją przy bramie i wołają go. W końcu właściciel wyjdzie z mieszkania. Jeśli rozpozna w czekającej osobie swojego przyjaciela, podejdzie do bramy, wpuści go i wprowadzi do domu. Kiedy ten pozornie obcy, czekający przy bramie człowiek okaże się przyjacielem gospodarza i wejdzie z nim do środka, pies przestanie na niego szczekać i atakować go, ponieważ sam właściciel pozwolił znajomemu wejść. Maję, czyli iluzję, można porównać do takiego psa. Pilnuje ona pałacu mokrzy, bramy wyzwolenia i szczęścia. Jeśli przychodzi ktoś, kto nie jest przyjacielem pana domu i koniecznie chce wejść, pies rzuca się na niego. Większość ludzi ucieka, bojąc się konsekwencji takiego ataku. Lecz człowiek zdecydowany, bardzo pragnący spotkać się z właścicielem domu, nie przestraszy się psa. Będzie czekać przy bramie i zechce zwrócić na siebie uwagę, stojąc tak długo, aż właściciel wyjdzie. Dla kogoś tak wytrwałego nawet szczekanie psa okaże się pomocne, ponieważ przyciągnie uwagę gospodarza. Wtedy on zaprosi go do domu. Zatem tylko ten, kto nie zważając na ujadanie psa, cierpliwie i z determinacją zaczeka przy bramie, wejdzie do pałacu najwyższego spokoju. Dlatego też Krishna powiedział Arjunie: jesteś przywiązany do wielu materialnych przedmiotów, Arjuno, i stąd twój niepokój. Nie udało ci się osiągnąć stanu koncentracji umysłu, ani umieścić mnie w swym sercu. Ćwicz wytrwale, a osiągniesz stan skupienia umysłu. Dopiero wówczas będziesz mógł całkowicie oddać się mnie. W każdym miejscu i o każdej porze myśl o mnie. Cokolwiek czynisz, myśl o mnie i tylko o mnie. Wspominaj mnie z miłością i wiarą. Prowadząc wojnę, walcz i myśl o mnie. To nie jest zwyczajna wojna. Ta walka nie jest zwykłą potyczką z innymi ludźmi. Walczysz tu ze swoimi słabościami, złymi nawykami i własnymi ograniczeniami. Prowadź tę wewnętrzną walkę z myślą o mnie i wygraj ją. Pamiętaj, że nie walczysz z ludźmi. Walczysz ze swoimi wewnętrznymi zmysłami, więc nie rezygnuj, aż je ujarzmisz i całkowicie nad nimi zapanujesz. Prahlada również mówił o takiej wewnętrznej walce swojemu ojcu, królowi demonów. Ojcze, wygrałeś wiele wojen i zdobyłeś panowanie nad światem, ale nie zdołałeś osiągnąć zwycięstwa nad własnymi zmysłami. Podbiwszy różne zewnętrzne światy, stałeś się potężnym władcą, ale władcą całego wszechświata zostaniesz dopiero wtedy, gdy zyskasz kontrolę nad własnymi zmysłami. Jeśli wciąż przegrywasz z wewnętrznymi wrogami, jak możesz wygrać z zewnętrznymi? Kiedy już pokonasz wewnętrznych wrogów, łatwo rozprawisz się z zewnętrznymi. Kiedy będziesz mógł osiągnąć takie zwycięstwo? Dopiero wówczas, gdy poddasz się Bogu. Mówisz: moje rzeczy, ja sam, moi krewni. Dopóki posiadasz tego typu przywiązania, nie jesteś w stanie się poddać. To wszystko należy do Bhutakaszy, czyli materialnej sfery życia. Musisz najpierw zapanować nad Chittakaszą, czyli nad własnym umysłem i całą sferą jego działania, żeby móc wznieść się do Chittakaszy, czyli do stanu poza ciałem, do stanu wiecznego świadka wydarzeń, który nie musi już troszczyć się o nic. Zanim dotrzesz na stację kolejową, musisz przetransportować bagaż rikszą albo samochodem. Jeśli nie znajdziesz nikogo do pomocy, musisz dźwigać go sam. Ale gdy już wsiądziesz do pociągu, możesz odłożyć bagaż i odpocząć. Nie musisz o nim myśleć. Pociąg powiezie i ciebie, i bagaż. Są jednak głupcy, którzy siedząc w pociągu nadal trzymają swój bagaż na głowie. Kiedy poddajesz się Panu, składasz cały swój bagaż u jego lotosowych stóp. Jeśli potrafisz całkowicie mu zaufać, jeśli tylko bezwarunkowo pozwolisz mu decydować o przebiegu wydarzeń, on weźmie twoje życie w swoje ręce. Na tym etapie oddania się Bogu nie ma już miejsca na jakikolwiek ślad ego albo poczucia własnej indywidualności. Takie bezwarunkowe poddanie się woli Boga ilustruje postać Lakshmany w Ramajanie. Podejmijmy opowiadanie w momencie, kiedy Rama, Sita i Lakshmana dotarli do podnóża góry Chitrakuta. Pan zawsze prowadzi swoją lilę, czyli boską grę. Jest znakomitym aktorem. Chociaż nie odczuwa smutku ani bólu, zachowuje się tak, jak gdyby też im ulegał. Kiedy Bóg wstępuje na ziemię w ludzkiej postaci, pozornie zachowuje się jak zwykły człowiek. Przybiera ludzką postać, abyśmy mogli nawiązać z nim kontakt. Tego dnia Rama zachowywał się tak, jak gdyby był bardzo zmęczony. Ocierając pot z czoła, zwrócił się do Lakshmany. Jestem bardzo zmęczony, Lakshmano, i nie mogę już iść dalej. Zbuduj szałas, byśmy mogli odpocząć. Lakshmana zapytał Ramę. Bracie, gdzie go postawić? Sam wybierz miejsce, odpowiedział Rama. Słysząc to, Lakshmana wykrzyknął: Ramo, Ramo, co ja takiego uczyniłem? Jakim błędem lub grzechem zasłużyłem sobie na takie słowa? Dlaczego mówisz do mnie w ten sposób? Rama doskonale wiedział, dlaczego brat tak zareagował na jego słowa. Lecz by pomóc Sicie zrozumieć głębię oddania Lakshmany, rzekł: Powiedz mi, Lakshmano, co cię trapi? Cóż takiego powiedziałem, że poczułeś się dotknięty? Lakshmana odpowiedział: Porzuciłem wszystko, żonę, matkę, ojca, królestwo. Poszedłem za tobą, wierząc, że jesteś mi ojcem, a Sita matką, że gdziekolwiek ty jesteś, tam jest również nasza piękna stolica Ajodhya. Poszedłem za tobą, aby spełniać twoją wolę. Odrzuciłem własną wolę, a teraz ty prosisz mnie, żebym zbudował szałas i sam wybrał miejsce. Moja wola stała się twoją wolą. Spełnię każdy twój rozkaz. Jedynym moim zadaniem jest słuchać cię. Jedynym moim celem jesteś ty i tylko ty. Sita zrozumiała głębię i szczerość oddania Lakshmany. Poprosiła Ramę, żeby uwolnił go od kłopotu i sam wybrał właściwe miejsce na szałas. Ta opowieść uczy, że człowiek nie powinien mieć własnych pragnień. Wszystko należy do Boga i tylko do Niego. Oddanie oznacza bezwarunkowe i bezwzględne wypełnianie woli Boga. A Bóg mówi: przyjdź i usiądź w moim pociągu, a ja zaopiekuję się tobą. Pozbądź się egoizmu i wszelkich pragnień. Nie trzymaj bagażu na głowie, bo jest ci z nim ciężko. W podobny sposób Krishna nauczał tej najwyższej formy oddania się Bogu. Kiedy całkowicie poddasz się Panu, zdobędziesz Jego łaskę. Gdziekolwiek jesteś, w mieście czy na wsi, w lesie czy w chmurach, ja jestem twoim schronieniem. Przybądź i oddaj się mnie. Oto jest rozkaz Pana i Jego obietnica. Zatem zechciej należeć do Niego, a On otoczy cię opieką i ochroni przed wszelkimi nieszczęściami. Odkryj właściwą sobie drogę oddania się Bogu, a uświęcisz swoje życie i osiągniesz cel.